No duże zresztą, które to zapewniają. I moja żona prowadziła, bo teraz sama coś własne coś kreuje, stwarza, prowadziła, to był budżet jakieś 100 milionów dolarów, coś bardzo dużego. I ją zaproszono na atasze naukowy polski, zaprosił ją na spotkanie z wiceministrem oświaty w gabinecie pana Buzka, gdzie miano, to było przed zmianą systemu nauczania tutaj, i on był w Ameryce, żeby się nauczyć, zobaczyć, co się w Ameryce dzieje. I żona przyszła oburzona i mówi, że ten pan rozmawiał tylko z dyrektorami, dyrektorkami szkółek niedzielnych przy polskich kościołach, bo mówi, jego to przysłali i on przecież nie mówi po angielsku. No to to jest przecież, byłem na przyjęciu, zdaje się to był 11 listopada w zeszłym roku na ambasadzie w Waszyngtonie, gdzie było dużo cudzoziemców także zaproszonych i był minister zaś spraw wewnętrznych, nie mówił po angielsku. Dzisiaj nie można mieć odpowiedzialnego stanowiska w żadnej branży, czy rządu, czy przemysłu prywatnego, czy na własną rękę, żeby nie znać co najmniej angielskiego. Angielski jest bardzo ważny, może w Polsce także niemiecki. Ja mogę powiedzieć, ja mówię i piszę i publikowałem po polsku, po angielsku, po niemiecku i po francusku, ale będąc w Ameryce mógłbym się obejść od obcych języków, tylko po angielsku, bo każdy, na przykład Francja bardzo nalegała zawsze na język francuski, ale jeden z najpoważniejszych dzienników naukowych, medycznych, wydawany przez Institut Pasteur, rocznik Instytutu Pasteur, znaczy Le Journal Institut Pasteur, wydawany jest już chyba od 15 lat po angielsku w samym Paryżu, więc mogę Państwu powiedzieć, uczcie się angielskiego, to jest bardzo ważne, a jeżeli poznaliście angielski, to postarajcie się tam pojechać, żeby się jeszcze bardziej wyćwiczyć w tym języku, ale trzeba znać, zwłaszcza w Europie, myślę, że tutaj bardzo ważny jest niemiecki. Francuski to jest język kultury i to jest język kochanków, także ja bardzo polecam młodym ludziom, żeby się nauczyli po francusku, ale potrzebny jest angielski i niemiecki.
Panie profesorze, kolejne te dwa pytania są. Jedno takie bardziej szczegółowe, jedno dotyczące jeszcze powrót do kwestii jedwabnego. Czy jest jeszcze możliwość pana zdaniem podjęcia prac ekshumacyjnych w Jedwabnem i wyjaśnienia tej sprawy w sposób uczciwy i rzetelny?
Medycznie na pewno. Medycznie na pewno. Ale musi być do tego... Rozmawiałem z kimś bardzo wpływowym przedwczoraj i mi powiedziano, do tego nigdy Żydzi nie dopuszczą, żeby zrobiono to. To, co powiedział podobno ten rabin Szudryk, zdaje się nazywa, że to jest niedozwolone przez religię żydowską, to jest kłamstwo. Ja mu to mogę powiedzieć twarz. Był, jakie dwa miesiące temu, artykuł w New York Times opisujący, że zaraz po zniszczeniu Jerozolimy w 70 roku po Chrystusie Rzymianie wywieźli do południowych Włoch dużą grupę Żydów i że ci Żydzi tam bardzo szybko stali się prowadzącą klasą i żeby to udowodnić, robiono wykopaliska i otwierano ich groby, wyciągano to z grobu i potem chowano je w sposób pisany przez rytuał. Czyli, że jest jakiś rytuał, żeby ludzi można było wykopać i zakopać. I nie mówiąc o tym, że ja to widziałem robione w Izraelu dla przyczyn archeologicznych. Myśmy napisali, nas było coś 100 naukowców prowadzących w Stanach Zjednoczonych z Polonii i to ogłosiły Rzeczpospolita, ale pan Kieres nawet nie odpowiedział. Ja dzwoniłem wielokrotnie do niego, nie odpowie do pana Kuleszy, nie odpowiadano na moje telefony. W końcu dostałem się do takiej pani Marii Dmochowskiej, która jest lekarzem, medykiem i powiedziała, że tam badali to antropologowie, archeologowie. Ja powiedziałem, proszę panią, antropolog może tylko stwierdzić, czy czaszka i kości należą do małpy, czy do człowieka, ale niczego innego. Natomiast jeżeli pani mówi o archeologach, to chyba chodzi o to, że macie takie prehistoryczne metody. No więc to jedyne, co można powiedzieć. I to było umyślnie niezrobione, bo by się wykazało w Katyniu, niektórzy z tych osób się bronili i tam znaleziono resztki z połamanymi szczękami, w których wbijano bagnety rosyjskie, takie są trójkątne. I to można po zwłokach odkryć. Czytałem wypowiedź kogoś z tego Instytutu Pamięci Narodowej, że nie można tam było, że Niemcy nie mogliby strzelać w tej stodole, bo by były rykoszety. Stodoła była drewniana, nie ma rykoszetu, nie może się odbić kula. Kula w to wejdzie. Jak pana Grossa na tym spotkaniu przed półtora roku, jak mu zwrócono uwagę, że znaleziono, że na ilość miejsca, jak oni powiedzieli, tam by mogło zmieścić jakieś 200-300 zwłok. To on powiedział, ale to jest zabijano gdzie indziej. Jeden Polak może łatwo zabić 3 Żydów w ciągu dnia. Coż to za gadanie, tak? W dzienniku przysłano mi kopię z dziennika izraelskiego Haaretz, w którym on pisze, że przed jego książką nie było w ogóle żadnych książek na temat Żydów w Polsce. No nie wiem, ile było, setki, tak? Że nie było żadnego pomnika dla zamordowanych Żydów. Przecież ten wielki pomnik może nie jest w dobrym guście, ale ten wielki pomnik dla zabitych Żydów w Warszawie był zbudowany 5 lat po końcu wojny, gdzie nie było żadnego pomnika dla Polaków. Także nie trzeba pamiętać, że tą broń, którą dostali Żydzi w getcie, to ją dostali od podziemia. I że była tylko jedna grupa, może 250 Żydów, żydowski związek wojskowy, która była prawicowa, która była współpracowała z podziemiem i która była kompletnie uzbrojona. Taki był pan autor Bednarczyk, który chodził zawsze do getta jako przedstawiciel Urzędu Skarbowego i przez cały pobyt, przez cały aż do, no z Żydów nie wypędzili, tam chodził, to opisuje, że w czasie powstania Żydzi byli lepiej uzbrojeni niż AK. A ja muszę powiedzieć, to było za długo, żeby opowiadać jakie okolice, że ja widziałem i słyszałem w getcie tych ostatnich bojowców, których Niemcy złapali, ich prowadzili, oni maszerowali i śpiewali jeszcze Polska nie zginęła. I potem jakąś hebrajską pieśń. Wisiała flaga żydowska i flaga polska. I jak ja pod koniec wojny znalazłem się w Szwajcarii i między tymi 125 ludźmi byłem w takiej grupie, to 5 się deklarowało Żydówek, że były Żydówkami i odnosiły się do mnie z taką wdzięcznością, z takim uznaniem. Ta cała nagonka na Polaków przyszła dopiero później. Prawdopodobnie jakimś, jak się mówi po amerykańsku, jak nie wiadomo, po amerykańsku, jak nie wiadomo dlaczego coś się dzieje, to chodzi o pieniądze.
Panie profesorze, to jest kolejne pytanie, już dotyczące takich szczegółów. Pan tutaj wspomniał o swojej rozmowie z głównym koronerem Nowego Jorku, który zajmuje się od medycyny sądowej, prawda? I w aspekcie katastrofy ataku terrorystycznego na World Trade Center, to jest takie pytanie, czy pan profesor spotkał się, czy też może potwierdzić pogłoskę, jakoby rzekomo w dniu ataku terrorystycznego na World Trade Center w obu budynkach znajdowała się znikoma ilość ludzi pochodzenia żydowskiego, co by sugerowało o tym, że akurat ta część ludzi mogłaby być w jakiś sposób tam uprzedzona o tym ataku, ale w ogóle czy pan z taką pogłoską się spotkał i jeżeli...
Bardzo dużo o tym się mówiło, ale nie widziałem, ja nie widziałem żadnych, może były analiz i poza tym nie można po nazwiskach oceniać, bo w Ameryce bardzo dużo ludzi zmienia nazwisk, ale ja to często słyszałem, że jakoś Żydzi o tym wiedzieli, że to może było nawet sprowokowane przez ich tajne, jak się to mówi, służby, ten cały atak na te wieże i że było, że Żydzi nie przyszli do pracy tego dnia. No ale ja wiem o paru Żydach, którzy przyszli, którzy zostali, zginęli tam. To a propos ten atak na te wieże, to strasznie odbił się na mentalności Amerykan, bo Amerykanie tego nigdy nie widzieli, tego nigdy nie mieli. Oczywiście, co ja myślałem wtedy, to jest ta różnica, którą nosi się, jak się tu przeżyło, co tu było. Ja z miejsca pomyślałem, jak od 1 sierpnia 1939 roku Niemcy nas bombardowali, niszczyli Warszawę i zabili 10 do 20 tysięcy ludzi, zniszczyli kompletnie 10%, a bardzo uszkodzili 30% miasta i jakoś burmistrz Żyński nie dostał tytułu szlacheckiego od króla angielskiego, tak jak Giuliani dostał. Że myśmy się ucierpieli dużo, dużo więcej i że musimy o tym pamiętać. Na Amerykan oczywiście to jest wielka rzecz, bo oni czuli się zupełnie tak jak Anglicy przed drugą wojną, czuli się, że nic się im nie może stać, bo oni są oddaleni przez morze. I teraz ciągle jest wielki strach. I to było bardzo wielkie, to bardzo, bardzo uderzyło w bolesne miejsce w Ameryce. No ale ja ciągle pamiętam, jak byłem w tej Warszawie i jakie było to straszne bombardowanie, zwłaszcza ostatnie dwa dni, kiedy 300 samolotów krążyło nad Warszawą i bombardowało. I potem w pierwszy dzień, gdzie było rozejm i wiadomo było, że się będziemy poddawali, na ulicy Jerozolimskiej, naprzeciwko głównego dworca, zobaczyłem starą panią, która szła i szlochała i krzyczała, dlaczegośmy się poddali, dlaczegośmy się poddali, lepiej było zginąć pod gruzami. No ludzie mówili do siebie, bo przecież było takie straszne, ale tego rodzaju było podejście, że ludzie byli gotowi rzeczywiście walczyć. I to musimy porównać z tym, jak było we Francji, gdzie mówili, on wypanuje ich po Danzig, nie będziemy umierali za Gdańsk. I nie chcieli się bić. I było, rzeczywiście możemy być dumni z tego, tylko co ja uważałem, że jak Polska będzie wstępowała do Unii Europejskiej, to że powinno się powiedzieć, że myśmy dużo więcej ucierpieli od wszystkich innych i muszą być specjalne prawa i przede wszystkim, że nie może być, żeby Niemcy kupowali polską ziemię. Zapytałem się pani Hübner, z którą się spotkałem w New Yorku, jak to jest, że przecież Niemcy wykupią całą polską ziemię. No tam po prostu była nas cała grupa ludzi uniwersyteckich, po prostu skłamała, powiedziała, nie, to nie 7 lat, to 12 lat i w Niemczech ziemia jest nieraz dużo tańsza niż w Polsce. Ja powiedziałem, pani minister, ja nie wiem, jak często pani jest w Niemczech, jak pani dobrze mówi po niemiecku. Ale ja mówię po niemiecku, jeżdżę tam. Tam ziemia jest aż do 100 razy droższa niż w Polsce. No ale to jest to operowanie kłamstwem. Ona dobrze wiedziała, że nie jest 12 lat, tylko 7 lat. No, musimy zawsze o tym pamiętać, że być dumni z tego, kim jesteśmy i starać się dalej pozostać w domu.
Może panie profesorze jeszcze te takie, czy jest pytanie, tak? To bardzo proszę, do mikrofonu może.
Panie profesorze, dziękuję serdecznie za to, że znalazł się pan tutaj wśród nas. Chciałem zapytać o takie dwie rzeczy. Mianowicie, w jakim wieku jest obecnie Jan Tomasz Gross? W jakim wieku obecnie może być Jan Tomasz Gross i czy można mówić o tym, by II wojnę światową znał z autopsji?
Nie, nie, nie.
To jest pierwsza sprawa. Drugą rzecz, o którą chciałem zapytać, to proszę o komentarz, jakby opinia społeczna przyjęła tę pozycję sąsiedzi, gdyby Jan Tomasz Gross napisał ją na przykład w 1950 roku.
Więc po pierwsze, jaki jest wiek jego? Ja wiem, że się urodził po wojnie i jak go widziałem, odnosiłem wrażenie, że ma pod 50. Natomiast jakby to opinia... Ja myślę, że było za dużo ludzi, którzy wiedzieli, że było inaczej. Tylko oczywiście nie wiadomo, jakby to manipulował komunistyczny rząd. Ale za dużo ludzi było, którzy wiedzieli, że było inaczej. Jest moja generacja, to już nas jest bardzo mało. Bardzo zresztą napisała, dobrze jest taka pisarka, żona tego pana, co tu był ministrem, Radek Sikorski i jego żona, która jest, o ile wiem, amerykańską Żydówką, dziennikarką. I ona napisała, że po tym, jak się ukazał Pianista, ten film, i którego Wall Street Journal atakował, że to było nieprawda, dlatego że Polacy nie pomagali Żydom, tylko ich mordowali, ale że Szpilman i Polański byli wyjątkami, dlatego są wdzięczni dla Polaków, to piszą, że ratowali. A ona napisała, że są dwa obrazy tego, co się działo w czasie wojny. Jeden tych ludzi, którzy to przeżyli, a inny tych ludzi, którzy to znają z książki, z książek. I zdaje mi się, że to bardzo tak jest. Ja oczywiście uważam, że powinno być dużo więcej opozycji, listów do redaktora takiej Polski, jaką ja pamiętam. Zresztą może dam Państwu przykład, jak ja widzę tą różnicę, mi przyszło teraz do głowy. Radek Sikorski napisał książkę Dom w Polsce. Wydał ją w Anglii, miał duże powodzenie. I on opisuje, jak przyjechał do Polski w 89 roku i kupił zupełnie rozwalony dworek i go odnawiał, ale przy tej okazji daje bardzo dużo takich na stronę pisze o historii polskiej, co się działo, o Solidarności i opisuje, że w Bydgoszczy tam był taki atak, zdaje się, zomowców czy policji na rolniczą Solidarność. Tam był taki pan Rulewski, którego pobili.
W marcu 81 to był atak na zwykłą Solidarność. Rulewski był jednym z czołowych działaczy wtedy Solidarności, szefem regionu.
No i on opisuje, że on był wtedy w Bydgoszczy, tamten dom odnawiał, koło Bydgoszczy i że on pamięta, że jakiś przyjaciel jego rodziców zaprowadził go w tajemnicy do lasu, nic jeszcze kolegą, i że wygrzebali jakiś karabin, czy karabin maszynowy polski, który był zakopany w 1939 roku i on go zabrał w domu i wynaoliwił i pisze dalej, ale zastanawiam się, czy ja bym go w ogóle użył, jakby Rosjanie weszli do Polski, jeżeli pomyślę, jak ja się bałem, gdy byli Polacy na tankach w okresie stanu wojennego. czy jakby to Rosjanie byli, czy w ogóle by odważył się to zrobić, bo i przed Polakami by nie odważył się, którzy siedzieli w tych tankach, czołgach. I ja pomyślałem sobie wtedy, przecież jak ja bym to dostał do ręki, to bym był taki szczęśliwy, nie było zastanawiania się, oczywiście się użyje. No ale z drugiej strony generacja Solidarności to była pierwsza generacja, która starała się nie umierać za Polskę, ale żyć dla Polski. Także pamiętam, jak ja byłem wtedy wzruszony, mówiłem, nareszcie nie idzie młodzież na śmierć, tylko stara się zostać przy życiu i walczyć. Także no mieliśmy grubą kreskę, tak? Dziś dużo ludzi uważa, jakby nie było grubej kreski, jakby niektórzy ludzie zawieśli na latarniach, to by było dla nas lepiej dzisiaj, albo jak bezkrwawo, jak zrobili Czesi. Ale to wszystko są takie, jak mówią Amerykanie, że ma się bardzo dobry wzrok wstecz, jak już rzeczy, to się wszystko dobrze widzi.
Mądry Polak po szkodzie.
Mądry Polak po szkodzie, tak.
Panie profesorze, ja bardzo się cieszę, że takie już były pierwsze listy do pana i reakcje słuchaczy, bo po prostu to jest chyba docenienie tej wielkiej patriotycznej generacji, której pan był, której było, jest, jeszcze żyje szereg osób wspaniałych, tak jak to inny pana kolega profesor Iwo Cyprian Pogonowski, który tylko telefonicznie występuje. Pan profesor ma 79 lat i poświęca się dalej dla działania, dla polskich spraw. Profesor Pogonowski 80 kilka lat i schorowany, bo od 50 lat chory na Heinemedina, a tyle ile robi, że też artykuł. Ale co
on
mnie...
On był przez 6 lat w Sachsenhausen.
W obozie.
Zaraz na początku wojennego zarejestrowali i do końca wojennego tam trzymali.
No, i tak niesamowicie patriotyczny. Tylko jest inna sprawa, która mnie osobiście smuci, nie wiem, i boli. Nie wiem, na ile się, jak pan ją oceni, jak pan ją widzi, panie profesorze. Ale ciągle uważam, że te postaci wybitne z emigracji są ciągle za mało znane w Polsce. Jeszcze mógłbym dodawać nazwiska profesora Kamila Dziewanowskiego, który wydał 20 książek po angielsku, którego książka Historia Rosji Sowieckiej jest podręcznikiem na uczelniach chińskich po przełożeniu jej z angielskiego, a w Polsce jest nieznana i przeważająca część jego książek nieznana w Polsce. No był antykomunistą, więc blokowano. Jak pan widzi tę znajomość osób z emigracji, Polaków, dokonań emigracji w Polsce dzisiaj?
Znaczy, widzę znajomość czego?
Znajomość przeciętna w Polsce, generalna, postaci z emigracji polskiej i ich dokonań po wojnie. Bo ja muszę powiedzieć, że zdumiałem się, kiedy nie widziałem w encyklopedii PWN-owskiej, najnowszej, na przykład nazwiska Hilarego Koprowskiego, który odkrył te kilkadziesiąt lat temu szczepionkę przeciw Heinemedina. Nie znalazłem inżyniera Starosteckiego, który stworzył rakiety Patriot, dzięki którym mówi się, że Amerykanie wygrali wojnę, pustynna burza w Iraku i tak dalej.
No ale że gdzie tego nie ma?
Że w Polsce się jakoś, moim zdaniem za mało się wie o dokonaniach was wszystkich postaci z emigracji. Jak pan to widzi? Czy na ile, jak pan docenia polską wiedzę w kraju o emigracji, z tych kontaktów, co pan wiedział, o postaciach Polaków z emigracji?
Proszę pana, ja mam nie dosyć tutaj kontaktów, mam trochę ludzi, trochę, parę osób w rodzinie, to jest dużo młodsza generacja i paru przyjaciół jeszcze z podziemia pana ojca Jacka. Także ja nie wiem, jak tu jest na ogół, ale co mnie uderza, że bardzo często czytam wypowiedzi, że ludzie w ogóle nie wiedzą, co się dzieje na Zachodzie i co się działo na Zachodzie. Na przykład pamiętam, to jest dziś moja bête noire, ten Adam Michnik, który napisał, że pod PRL był taki duży postęp socjalny, że ludzie z uboższych warstw mogli studiować i poszli w górę, ale on sobie nie zdaje sprawy, do jakiego stopnia to było na Zachodzie i w Polsce przedwojennej student uniwersytetu to był zasadniczo ubogi. I to były blatniaki, i to były jadłodalnie i pomoce rozmaite. Natomiast ja dostałem się do Szwajcarii i grupa studentów została napadnięta we Fryburgu przez młodych robotników i powiedziano mi, że jest wielka nienawiść robotników do studentów. Ja nie mogłem tego zrozumieć. Tu mi powiedziano, każdy student to jest fisa papa, to znaczy, że każdy student ma bogatego ojca. I robotnicy czy chłopi, w ogóle nie było tej idei, żeby oni mogli pójść studiować. Nawet jeżeli były pieniądze na to, to nie było idei, a dzisiaj jest zupełnie inaczej. W Szwajcarii do 1954 roku, żeby zostać ambasadorem, to trzeba było pochodzić z tych ich arystokracji czy patriarchatu, patrycjatu. Dopiero od 1954 roku można było składać egzaminy i robić. No w Polsce przecież to w ogóle nie mówiąc o tym, że we Francji dopiero po II wojnie kobiety miały prawo głosowania. A gdy zapytano Clemenceau zaraz po pierwszej wojnie, to był wielki mąż stanu francuski, dlaczego nie pozwalają kobietom głosować, to powiedział, żeby to mógł tylko odebrać mężczyznom prawo głosowania. Także mieliśmy bardzo demokratyczny kraj, który do dzisiejszego dnia się oczernia i trzeba teraz dużo się orientować, uważam, i patrzeć, co się dzieje na Zachodzie. Moje osobiste, ja nie jestem politykiem, moje osobiste podejście jest, że bardzo dobrze, że Polska poparła Amerykę co do Iraku, chociaż jestem przeciwko tym atakowi na Irak, dlatego że Ameryka jest jedynym krajem, który nam może pomóc, jeżeli będzie potrzebne. Ja zawsze pamiętam, jak żeśmy siedzieli przez radio, przez pierwsze 3 dni wojny i alianci się nie ruszyli, nie deklarowali wojny. Jaka była jubilacja, jak deklarowali 3 dni za późno. No i oczywiście teraz wychodzi na jaw, że tak jak było Monachium dla Czechosłowacji, tak samo w Abbeville, w początku w miasteczku Abbeville nad morzem we Francji, spotkali się przywódcy wojskowi Anglii i Francji we wrześniu 1939, zadecydowali, że wbrew umowie nie zapowiedziano Polsce, że musi się utrzymać przez 2 tygodnie, i my uderzymy, że wbrew umowie nie uderzą i nie uderzyli, nic nie zrobili. Wtedy mogliby Niemcy zniszczyć, bo wszystkie dywizje były na wschodzie, były przeciwko Polsce. No.
Czy mamy jeszcze jakieś pytania z sali? To myślę w takim razie, że może na tym skończymy nasz wykład, panie profesorze. Dalsze spotkanie będzie już w Radio Maryja i w telewizji Trwam po godzinie 21.30. Jeszcze w takim razie o zabranie głosu poproszę rektora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej ojca Tadeusza Rydzyka. Bardzo prosimy.
Ojciec Jacek jest bardzo miły, ale może ojciec usiąść. Otóż, kochani, ja nie jestem przygotowany do przemówień. Ja tylko mogę dziękować i to bardzo serdecznie. Zobaczmy, głosić prawdę. Co się dzieje, jeżeli nie głosi się prawdy? I ja tak patrzę na was, patrzę na to logo Fides Ratio et Patria i tutaj problem prawdy. To tylko Dziękuję Panu Bogu za tych Polaków, którzy byli tak ukształtowani, że jako bardzo młodzi ludzie potrafili jednoznacznie iść za prawdą, by bronić innych, by bronić ojczyzny, by bronić pokoju. I pan profesor jest żywym świadkiem tych ludzi, tych wszystkich ludzi. Potrzeba nam takich profesorów, potrzeba nam takich rządów, potrzeba nam takiego narodu, wszystkich głoszących prawdę. Cieszę się, że dzisiaj spotykamy się akurat w tym czasie, w którym szczególnie dziękujemy za wielkiego głosiciela prawdy, Jana Pawła II. Teraz dziękujemy w tych dniach. Jutro beatyfikacja siostry Teresy z Kalkuty. Niesamowity głosiciel prawdy. Zobaczcie, jak prawda działa. Tylko 6 lat czekała na to, żeby była ogłoszona, błogosławioną. Jutro jesteśmy u księdza Jerzego Popiełuszki. Przed 19 laty oddał życie na tym szlaku, tak bardzo blisko Torunia. Przejeżdżał bardzo blisko Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, schwytany pomiędzy Bydgoszczem a Toruniem, tuż właściwie przy Toruniu. Tylko za to, że głosił prawdę. I teraz też jest tak, że chcą prawdę zabić. Powiedziałbym, przykładem tego jest również pan profesor Jerzy Robert Nowak. Panie profesorze, pan profesor, nie wiem, czy pan profesor Jan Mur Jankowski wie o tym, że w telewizji publicznie ktoś powiedział, kto jest szefem Komisji Rady Etyki Mediów, powiedział o panu profesorze, mówiąc o Radiu Maryja, tam są chwasty. A kto jest tym chwasty? Jaki chwast? Profesor Jerzy Robert Nowak. Prawda, głosić prawdę to być chwastem. Oby dużo było takich chwastów w Polsce. Takie chwasty to jest ozdoba pięknego bukietu, którym jest naród. Taki chwast, to chciałbym być takim chwastem. Nie wiem jak wy. Ale nigdy takim cichym, a bezwonnym i z prądem, robiący karierę, z prądem płyną śmieci, odpady, nieboszczki ryby, pod prąd do źródła. I dziękuję panie profesorze za to świadectwo. Naprawdę mnie osobiście pan imponuje. Czy może pan profesor w takim razie powiedzieć, jak pan profesor przyjechał pierwszy raz do Polski, czy nie ostrzegali pana przed Radiem Maryja? Jak to było?
Jak pierwszy raz przyjechałem, to było w 1977 roku, to nie było Radio Maryja.
No tak,
kiedy przyjechałem ostatnim razem w lipcu tego roku, z miejsca mnie osiągnął ksiądz Jacek i zaprosił, i ja się zgodziłem. I jak się dowiedzieli, tutaj była cała ekipa, bardzo niepodległościowa Polska, przyjechała z Londynu, bo robił jakiś film o moim życiu. I jak się dowiedzieli, że przyjeżdżam, to mnie, jak się to mówi, no, przysięgali, że mnie jechał, że będę skompromitowany przed całą inteligencją polską, że tu Radio Maryja weźmie moje wypowiedzi i potem to przekształci na komputerach.
My to robimy na żywo, panie profesorze.
I ja nie mogłem tego zrozumieć, ale żona mówiła moja, słuchaj, nie jedź, bo ja nie chcę mieć do czynienia, żebyś miał do czynienia z jakąś reakcją. No i zadzwoniłem do Stanów, ja mówię tak jak było, i zadzwoniłem do Stanów, do profesora Pogonowskiego i do pana Milewskiego z kongresu. Oni powiedzieli, proszę pana, to jest jedyna możliwość, żeby przedstawić, co my wszyscy myślimy, do społeczeństwa polskiego. I to, co panu mówią, to są kalumnie. No i ja się z nimi zgadzam. To są kalumnie.
panie profesorze, myślę, że jest to... Czyli dziękujemy w ten sposób, prawda? Bardzo dziękujemy za dawane świadectwo. Jeszcze Polska nie zginęła. Póki żyją świadkowie. Życzę tego wszystkim, że byli świadkami prawdy. Zapłać serdecznie, ja ojcze, czy już jestem zwolniony?
Dziękuję bardzo. Myślę, że... Dziękujemy raz jeszcze.
Bardzo dziękuję. Muszę powiedzieć, że ja dawałem odczyty w wielu krajach. Znaczy, nigdy nie dostałem potem kwiatów. Bardzo dziękuję za aplauz i za danie mi możliwości mówienia do was. I mam nadzieję, że zapamiętacie coś z tego także w przyszłości.
Czy pan profesor pozwoli, że my to będziemy też odtwarzać? Czy możemy to odtwarzać również, bo to zostało zapisane, teraz było wszystko na żywo w radiu i w telewizji. Mhm. I czy możemy odtwarzać? Oczywiście bez cięć i retuszy.
Co państwo tak chcecie?
Bóg zabra. A jeszcze mamy jedną prośbę. Pan profesor na pewno jest zmęczony, wiadomo. I pan profesor, wiem, że pan profesor kuleje, prawda? Od czego pan profesor kuleje? To już tak poza wykładem.
Wybuchowa kula w kolanu.
Jak pan
wybucha w środku. Na Jerozolimskiej przed hotelem Forum, to tak nie bardzo widać, bo zawiesili reklamy wszędzie, to komercjalne, ale tam jest taki pomnik, gdzie zabili Polaków, 104 Polaków w styczniu 1944 roku, a ja w tym miejscu zostałem 8 października 44, 6 miesięcy potem. Ja zawsze mówiłem, że tam zabili 104, a jednego tylko zabili.
Tak.
Ja bardzo dziękuję. Ja zachowam te kartki na pamiątkę i żonie będę tłumaczył.
Panie profesorze, ale mamy jeszcze jedną prośbę. Nie, tak? Przepraszam, może tak przy wszystkim, czy pan profesor później nie zechciałby przynajmniej trochę indeksów podpisać?
W jaki sposób?
No przyniosą indeksy do pana i podpisy. Dlaczego? Słuchajcie, taki podpis mieć, prawda?
Dobrze. Bardzo chętnie, cokolwiek mogę.
Na to. Z tego wykładu, visiting profesor i to Polak, taki Polak. Widzicie? Czyli Polacy są głupi? Można to powiedzieć? Nie dajmy się ogłupić. Dziękuję. Bądź. Dzięki. Jest wielu wspaniałych Polaków na świecie. Pozdrawiamy wszystkich. Polonia jest wspaniała. Prawda? Polonia jest wspaniała. Dziękujemy. Panu profesorowi Pogonowskiemu dziękujemy. Panu Milewskiemu. Pan profesor Pogonowski pisze piękne artykuły w naszym dzienniku. Piękne. I w niedzieli też. I radzimy czytać to. To są ludzie, których trzeba szybko chwytać. To, co piszą, piszą odważnie i prawdę. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Do zobaczenia jeszcze w telewizji.
I przekazujemy teraz głos do studia Radia Maria w Toruniu na ulicy i do telewizji na ulicy Żwirkiej i Wigury. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Drodzy Państwo, zakończyliśmy transmisję w Radiu Maria i w telewizji Trwam wykładu pana profesora Jana Mora Jankowskiego z Nowego Jorku ze Stanów Zjednoczonych. Wykład zatytułowany Wolność Słowa, Studium w Przypadku. 39 minut po godzinie 16. Obraz Polaków za granicą. to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych o godzinie 21.30 zarówno w Radiu Maryja, jak i w telewizji Trwam. Gościć będziemy pana profesora Jana Mura-Jankowskiego z Nowego Jorku z Ameryki. Pan profesor Jan Mur-Jankowski jest profesorem z New York University Medical School, byłym dyrektorem Laboratorium Medycyny Eksperymentalnej, dyrektorem i założycielem Centrum Współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia w dziedzinie hematologii, członkiem Francuskiej Akademii Nauk, a także odznaczonym za zasługi przez kancelarię premiera w Izraelu oraz ekspertem medycyny sądowej. Gościć będziemy także pana profesora doktora habilitowanego Jerzego Roberta Nowaka. Serdecznie zapraszam. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, to były informacje dotyczące dzisiejszych rozmów niedokończonych. Te rozmowy niedokończone z udziałem pana profesora Jana Mura-Jankowskiego z Nowego Jorku, z Ameryki, jak i także z udziałem pana profesora doktora habilitowanego Jerzego Roberta Nowaka o godzinie 21.30 transmitować będziemy zarówno w Radiu Maryja, jak i w telewizji Trwam. A już za chwilę będziemy łączyć się o godzinie 17 z Nowym Sączem. Dzisiaj w Nowym Sączu koncert charytatywny dedykowany Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II oraz Jego Ekscelencji księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Dziwiszowi od rodzin wielodzietnych z okazji 25-lecia pontyfikatu Ojca Świętego. Rozpoczęcie koncertu o godzinie 17 w namiocie Radia Maryja. Namiot umiejscowiony jest przy Alei Piłsudskiego naprzeciw McDonalda w Nowym Sączu. Gorąco zapraszamy na ten koncert. Kto jeszcze nie zaplanował sobie dzisiejszego wieczoru, a mieszka w okolicy Nowego Sącza albo w samym Nowym Sączu, zapraszamy do wzięcia udziału w tym pięknym koncercie jubileuszowym. Wystąpią m.in. pan Andrzej Rosiewicz, chór chłopięcy, pan Jan Kowalczyk, solista Opery Krakowskiej, zespół i kapela ze Szczyrzyca, chór z Herzo pod dyrekcją Andrzeja Citaka, Mali Mszalniczanie i inni, innych bardzo wiele ciekawych organizatorów zespołów, a zatem bardzo gorąco zapraszamy. To wszystko już za chwilę o godzinie 17 w Nowym Sączu. Ten koncert będziemy także transmitować przez telewizję Trwam, przez Radio Maryja, a zatem bardzo gorąco wszystkich dzieci, rodziny i starszych zapraszamy na to wspólne spotkanie, które będzie także wdzięcznością za dar, cudowny dar pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. po godzinie 16 chciałbym przekazać tylko także informacje dotyczące jutrzejszej transmisji i ważniejszych programów w Radiu Maryja i w telewizji. Trwam o godzinie 10. Połączymy się z Watykanem, skąd transmitować będziemy uroczystą mszę świętą i beatyfikację Matki Teresy z Kalkuty. To o godzinie 10 zarówno w Radiu Maryja, jak i w telewizji Trwam. O godzinie 18 w Radiu Maryja transmitować będziemy uroczystą mszę świętą z Warszawy w 19. rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Po mszy świętej również z Warszawy uczestniczyć będziemy w modlitwie różańcowej. O godzinie 18 w telewizji Trwam program, aby odnowić oblicze Ziemi. Natomiast o godzinie 20 połączymy się z Gdańskiem. W Gdańsku, w Bazylice Mariackiej, koncert jubileuszowy Wdzięczność za dar pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. To najbliższe transmisje, które już jutro w Radiu Maryja i w telewizji Trwam słuchaczom i telewidzom przekażemy. Drodzy Państwo, dzisiaj 18 dzień miesiąca października, imieniny Łukasza i Juliana. To również dzień pracowników służby zdrowia. W sposób szczególny pozdrawiamy wszystkich solenizantów dnia dzisiejszego i w sposób szczególny także pozdrawiamy wszystkich pracowników służby zdrowia. Wam życzymy Bożego błogosławieństwa oraz tej nadziei, która zawieśnia morze, a tą nadzieją jest Jezus Chrystus. Do naszych życzeń dołączamy upominek muzyczny.
Przez jesień nie martwić się, już mam dosyć wspomnień i tych dni, kiedy biegłam sama bez słowa ty, już mam dosyć wspomnień, wtedy nadeszły dni bez jednej łzy. Takie dni, których można śnić, że ten świat nie jest obcy dla dziewczęcych serc, które kwitną tylko raz. Uśmiechem przez jesień, więc pomóż mi, już mam dosyć wspomnień i tych słów, które tylko dzielą. Jak ostry nóż, już mam dosyć wspomnień, chcę białym takiem być i więcej mi. Płynąć dal na błękitny dal, ciebie też mogę zabrać, gdy dogonisz mi, zanim zginę w mlecznej mgle. Chcę żyć, chcę śnić i omijać szare dni, pomóż mi. Chcę żyć, chcę śnić i jesienne wino z tobą pić. Chcę iść z uśmiechem przed jesień, nie martwić się, już mam dosyć wspomnień i tych dni, kiedy biegłam sama bez słowa ty, już mam dosyć wspomnień. Chcę białym ptakiem być i więcej mi. Płynąć dal na błękitny bal, ciebie też mogę zabrać, gdy dogonisz mnie, zanim zginę w mlecznej mgle. Chcę żyć, chcę śnić i omijać szare dni, pomóż mi. Chcę żyć, chcę śnić i jesienne wino z tobą pić. Thank you.
godzina 16.50, już za chwilę łączyć się będziemy z Nowym Sączem, by uczestniczyć w koncercie charytatywnym dedykowanym Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, Jego Ekscelencji księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Dziwiszowi. Rozpoczęcie koncertu o godzinie 17 w namiocie Radia Maryja. Odbędzie się koncert. Namiot umiejscowiony jest przy Alei Piłsudskiego naprzeciw McDonalda. Zatem kto jeszcze nie ma planów dotyczących dzisiejszego wieczoru, gorąco zapraszamy, by dołączyć do tych wszystkich, którzy już w namiocie Radia Maryja w Nowym Sączu gromadzą się. Drodzy Państwo, a my w studiu Radia Maryja bardzo serdecznie, gorąco witamy naszych gości. Są to członkowie grupy Pana Kazika. Jak Pani na imię?
Marianna.
Pani?
Halina.
Oraz?
Renat.
Dzisiaj odbyło się spotkanie części grupy Pana Kazika w Toruniu. Rozpoczęliśmy koronką do Bożego Miłosierdzia, później msza święta, a także spotkania organizacyjne. Kochani, ta grupa liczy już ponad 1600 osób. Powiedzcie, czym zajmujecie się w grupie Pana Kazika?
No, przede wszystkim to wspomagamy Radio Maryja modlitwą i ofiarą. Zbieramy pieniążki na Radio Maryja i jakoś w ten sposób właśnie...
Członkowie tej grupy są tylko z Torunia czy z innych?
Nie, ja jestem przyjaźna.
Skąd Pani jest?
Ze Zielenia.
A gdzie ten Zieleń jest?
Za Kowalewem, 7 kilometrów.
Za Kowalewem. Więcej jest takich ludzi, którzy są spoza Torunia?
Nie, jest więcej, ale teraz w tej chwili nie ma tutaj.
Czyli no, tych...
Tylko ja jestem teraz.
Pani jest. Tak. Czas obecności w Radiu Maryja to również możliwość, aby przekazać gorące słowa pozdrowień. Myślę, że również
ja
one popłyną.
Jeszcze chcę powiedzieć. Jestem podgrupowo, mam 23 osoby i teraz pozdrowić ich mogę?
Tak, oczywiście. Tak,
serdecznie pozdrawiam swoich grupowych, bo oni wszyscy są przyjaciółmi dobrymi i Radiej Maryja. Zbierają swoje ofiary, ile mogą. No i chcę pozdrawiam swoje rodziny, męża, dzieci i dzieci w Toruniu, syna Zdzisława z rodziną Gerca i Marianna Zielińska w Toruniu też mieszka, córka i syna we Wrocławiu i najmłodszą wnuczkę, która ma pół roczku, a wnuczek 3-latka. A rodzice jego, syn jest lekarzem i synowa też lekarzem.
I też ich gorąco pozdrawiam.
I gorąco i serdecznie pozdrawiam, żeby jak najwięcej pomogli ludziom w chorobie.
Dziękujemy. Pani kogo chciałaby pozdrowić?
Ja bym chciała pozdrowić panią Teresę Sobczak. Zasyłam jej serdeczne życzenia, spóźnione, ale bardzo szczere. Ona też do tej grupy należy. Wspomaga nawet dosyć dużą ofiarą. Mam w tej grupie 20 osób i dalej jeszcze szukam, dalej jeszcze chodzę, żeby jak najwięcej zdobyć po prostu dla Pana Jezusa, bo przecież to wszystko, co czynimy, to czynimy dla bliźnich, dla swojej rodziny. Pozdrawiam też mojego męża, który jest w domu, syna, synową, wnuczkę Paulinkę. No ale to już pozdrawiam w Niemczech moją córkę, może ona nie będzie słyszała, a może, bo mają też taką telewizję, wnuczkę Joasię, Julitkę. Pozdrawiam koleżankę Henrykę, no i wszystkich tych, których mam w tej grupie.
Tak pięknie. I pani kogo chciałaby pozdrowić?
No ja chciałabym się ośmielić, serdecznie złożyć gratulacje i pozdrowienia i życzenia najlepsze od całej grupy pana Kazika. Przede wszystkim dla Ojca Świętego Jana Pawła II, który obchodził 25. rocznicę swojego pontyfikatu. Jeżeli chodzi o moje osobiste jakieś pozdrowienia, to chciałabym bardzo pozdrowić moją wnuczkę Anię Barczyńską, która obchodzi w dniu dzisiejszym swoje 17 urodziny. No poza tym pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i wszystkich tutaj pracowników Radia Maryja, wszystkich ojców.
Oczywiście my dziękujemy za te pozdrowienia. Pozdrawiamy także pana Kazika. tych wszystkich przyjaciół z grupy pana Kalika, przyjaciół Radia Maria, którzy dzisiaj przybyli na nasze spotkanie. Mamy także plany dotyczące programu, aby odnowić oblicze Ziemi w telewizji, jak i również spotkania opłatkowego. To piękne, że jest tyle otwartych serc gotowych do pomocy. 1600 osób w jednej takiej grupie. Ta grupa, jak się dowiedzieliśmy, podzielona jest na podgrupy, aby ułatwić kontakt między sobą. Dziękujemy wam raz jeszcze i cieszymy się, że jesteście razem z nami. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Wchodzisz w bieli samolotu, całujesz swą prastarą ziemię. Na twarzy twojej uśmiech spokój, tyś nasza krew, słowiańskie plemię. Nadzieją jesteś i podporą, gdy innych słowa nic nie znaczą. I wiem, codziennie późną porą modlitwą wspierasz tych, co płaczą, a tych, co błądzą dniem i nocą, do Boga wzbudzaj zaufanie. Być może tak jak ja poproszą, wysłuchaj mnie przez mocny Panie. Być z Tobą do końca tego świata, wierzyć w Ciebie, myślami w górę zlatać, prowadź przez całe moje życie. Pozwól radosnym być po świcie. Chcę być z Tobą do końca tego świata, z moich błędów przed Tobą się spowiadać. Prowadź przez całe moje życie. Pozwól Panie o świcie. A gdy nadejdzie czas rozstania, zostawisz w darze swoje słowa, a ja w momencie pożegnania zanucę swoją pieśń od nowa. Niech ją poniesie wiatr do nieba, niech się do niego zaniołowie, że czasem tak mi bardzo trzeba zadumać się, pomyśleć w sobie.
Godzina 17.